Witam Was bardzo serdecznie. Poznamy dzisiaj bardzo ciekawy werset. Rzuca on światło na relacje, które panowały w pierwszym kościele. I chociaż dotyczy relacji między apostołem Pawłem jako misjonarzem i liderem, a jego podopiecznymi, to tak naprawdę zasady, które dzisiaj poznamy, które możemy odkrywać w jego służbie, są bardzo uniwersalne i można je zastosować w innych ważnych relacjach w naszym życiu. Jak budować relacje, jak je pielęgnować? Pierwszy list do Tesaloniczan przy okazji odpowiada na to pytanie. To nie jest jego główny temat czy główny wątek, ale to, jak zrobił to apostoł Paweł w tym mieście, jest niezwykłe i bardzo się cieszę, że możemy razem na to patrzeć i czegoś się nauczyć. Więc dzisiejszy główny tekst to 8 werset z 2 rozdziału, popatrzmy. Apostoł Paweł pisze do tej wspólnoty: będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. W tym wersecie jest kilka zasad, dzisiaj odkryjemy dwie. Pierwszą z nich nazwałem zasadą progu wejścia. Co to jest próg wejścia? Aby rozpocząć coś i robić to na wysokim poziomie, trzeba zacząć od pewnego progu. Najłatwiej to zobrazować na przykładzie biznesu. W biznesie to pojęcie funkcjonuje, próg wejścia. Jaki dzisiaj jest próg wejścia w biznes, który przyniesie duże profity? Czyli ile trzeba zainwestować, żeby móc liczyć na to, że kapitał się pomnoży i ktoś zarobi dużo pieniędzy? Kilka dni temu w sieci pojawił się wywiad z Mariuszem Pudzianowskim, może kojarzycie tego pana. Dzisiaj jest to bardzo zamożny człowiek, ale w tym wywiadzie opowiadał o tym, jak to się zaczynało i opowiadał też o roku 2005, w którym udało mu się zarobić, wypracować i odłożyć pierwszy milion. I w tym wywiadzie powiedział, że w Polsce jest takie powiedzenie, że pierwszy milion musisz ukraść, a on mówi: ja pierwszy milion wydźwigałem na plecach i później już to poszło. I faktycznie kilka lat temu ten milion złotych to był taki próg, że jak miałeś szansę, jak tak zaczynasz, to masz szansę ten majątek pomnożyć. Oczywiście są wyjątki od tego, da się zacząć od zera, też mamy takie przykłady, ale jest ich stosunkowo niewiele. Jeżeli przeniesiemy tą zasadę na relacje, to jak wysoko ustawiony jest ten próg? Przecież nasze relacje w życiu to też jest pewnego rodzaju inwestycja. Ile trzeba w to zainwestować? Jaki jest próg wejścia w relacje, które mają przynieść człowiekowi satysfakcję, mają się zwrócić? W tym wersecie czytamy na początku: będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Jaki jest próg wejścia w relacje, które mają szansę się rozwinąć, kwitnąć, pomnożyć? No i pierwsze, co zwraca naszą uwagę w tym wersecie, to sam początek: pełni życzliwości. Co to jest życzliwość? Życzliwość to jedna z cnót, która wyraża się w postawie szukania dobra drugiego człowieka i postawie gotowości, by pomóc mu to dobro osiągnąć. To jest życzliwość. Że patrzysz na kogoś, szukasz jego dobra i jesteś w stanie też coś dać od siebie, żeby on to dobro osiągnął. Na zasadzie kontrastu, tak jest nam łatwo rozumieć pewne zjawiska, brak życzliwości będzie to postawa, w której słowem i czynem wyrażamy, że los innych ludzi jest nam zupełnie obojętny. Nie obchodzi mnie to, jak żyjesz. Nie obchodzi mnie, czy odniesiesz sukces, czy nie, czy będziesz szczęśliwy, czy nie. Czasami ten brak życzliwości idzie o krok dalej i człowiek cieszy się z czyjejś porażki albo szuka czyjejś szkody. Tak czy inaczej, apostoł Paweł i jego współpracownicy, kiedy przybyli do tego miasta i zakładali tam wspólnotę, ich serca były pełne życzliwości dla Tesaloniczan. Swoim słowem i swoim czynem pokazali, że szukają ich dobra i są gotowi pomóc im to dobro osiągnąć. Jak popatrzymy na kontekst listu, historyczny kontekst, okazuje się, że to była dość wysoka cena. Jeżeli rozumiemy dzisiaj, że relacje to jest jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, a skoro tak, to warto w to inwestować. Ale jak to zrobić? No i mamy tutaj wspaniałą zasadę, kiedy ta inwestycja faktycznie ma szansę się zwrócić. Wtedy, jeżeli nasze serce jest pełne życzliwości dla innych. Kiedy potrafimy i chcemy, to są dwie różne rzeczy, kiedy potrafimy i chcemy szukać ich dobra i jesteśmy w stanie zrobić coś, by to dobro osiągnęli. Apostoł Paweł zresztą użył w tym liście takiego porównania, które w tamtej kulturze było bardzo czytelne, w naszej też jest czytelne. Zobaczmy na wersety 7 i 11 z tego rozdziału. Co tam apostoł mówi? My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Wiecie, tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy jak ojciec swoje dzieci. Co to jest ta życzliwość? To serce pełne życzliwości. No, w zdrowym świecie to mama i tata są życzliwi dla swojego potomstwa. Szukają ich dobra, są gotowi wiele poświęcić, by dzieci tego dobra doświadczyły i wyrażają to w słowach i czynach. Pełnia życzliwości. Kiedy widzimy rodziców, wiemy, o co chodzi. Ale tak naprawdę wzorem takiego postępowania był sam Jezus podczas swojej publicznej działalności. Był on pełen życzliwości praktycznie dla każdego napotkanego człowieka, bez względu na to, kim on był. Oczywiście, czytając Ewangelię, widzimy konflikty Jezusa z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie. To byli przeciwnicy, którzy podważali jego autorytet, którzy go prowokowali w rozmowie. Ale jeżeli ominiemy tą złośliwą grupę ludzi, Jezus wykazywał się niezwykłym poziomem życzliwości do każdego napotkanego człowieka, bez względu na to, kim on był. Mamy na przykład historię Zacheusza, który był zwierzchnikiem celników, czyli człowiekiem takim w mniemaniu innych dość podłym. Jezus traktuje go bardzo życzliwie, kiedy Zacheusz jest na drzewie, bo chciał spotkać Jezusa, zobaczyć go, a nie pozwalał mu na to wielki tłum. Jezus podszedł i powiedział: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa, jeszcze dzisiaj muszę zatrzymać się u ciebie w domu. Tak potraktował napotkanego człowieka. Są też historie z kobietami, które prowadziły w mieście życie grzeszne, były nieszanowane przez pozostałych. Jedna z nich przyszła po przebaczenie, wylała drogocenny olejek na stopy Jezusa. Jezus potraktował ją z pełną życzliwością i zapowiedział jej, że historia o jej czynie będzie opowiadana do końca tego świata. I dzisiaj ją słyszymy. Jezus był wzorem takiej życzliwości. Nawet w kontakcie z apostołem Piotrem, który się go w pewnym momencie zaparł, Jezus był łagodny i życzliwy dla niego. Jakie są rezultaty, kiedy z naszego serca płynie życzliwość dla innych ludzi, kiedy chcemy i potrafimy to robić? W całej służbie Jezusa widać to bardzo wyraźnie. Możemy zajrzeć do Ewangelii Marka, 6 rozdział, gdzie czytamy: odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu bowiem zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Jakie są skutki takiego podejścia człowieka do innych, kiedy jego serce jest przepełnione życzliwością? Widzimy, że Jezusa otaczają tłumy. Nawet w takim momencie, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, popłyńmy na takie miejsce, gdzie będziemy sami, gdzie sobie troszkę odpoczniecie. Lecz widziano ich odpływających wielu, to zauważyło, zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast. Nawet jak już Jezus z uczniami dopływali na to miejsce, tamci już na nich czekali. Jezus okazywał swoją dobroć i życzliwość innym ludziom. Dzięki temu ludzie lgnęli do Niego. Jeżeli już wiemy, że relacje to jest jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, to chcielibyśmy w nie zainwestować. Jak to zrobić? Nie ma znaczenia, o jakich relacjach mówimy, czy są to relacje w naszej wspólnocie między pokoleniami, czy są to relacje w małżeństwie, rodzicielstwo, może przyjaźń, może nawet zawieranie nowych znajomości, bo życzliwość Jezusa często okazywana była ludziom, których dopiero co spotkał. Tak czy inaczej, zasada życzliwości, czyli szukania dobra drugiej osoby wyrażona słowem i czynem, jest wspaniałym narzędziem inwestowania. I trudno wyobrazić sobie lepszą metodę osiągnięcia tego progu wejścia w głębokie relacje niż życzliwość. Oczywiście są inne modele budowania relacji, ale na globalną skalę, jako zasada uniwersalna dla każdego człowieka, to jest taka właśnie droga. Moja miłość i życzliwość do drugiego człowieka, szukanie jego dobra i wyrażenie to słowem i czynem. Chcesz osiągnąć próg wejścia? To oto droga. Mariusz Pudzianowski mógł powiedzieć, wydźwigałem na swoich plecach pierwszy milion, potem jakoś to poszło. A oto dla nas prosta zasada, jak my możemy zainwestować w relacje, które się zwrócą. Druga zasada, którą odkrywamy w tym wersecie, jest też bardzo ciekawa. Nazwałem ją zasadą kamienia węgielnego. Może zacznę od pewnej historii. Było to 20 kilka lat temu. Stanowiliśmy grupę młodzieżową. Było nas może 10, kilkanaście osób. I mieliśmy kilka wyjazdów w ciągu roku. Nie było ich tak dużo jak teraz, ale też jeździliśmy w kilka miejsc. Jednym z nich była Wisła. Mieliśmy tam 2-3 miejsca, w które mogliśmy pojechać. I pamiętam pewne wydarzenie, kiedy pojechaliśmy na weekend do Wisły Malinki, do domu Gustawa Cieślara. Wynajął nam całe piętro. Był to wspaniały czas, ale był to fragment, powiedzmy, wakacji, może ferii zimowych. I kiedy wróciliśmy w niedzielę na spotkanie wspólnotowe, wpadliśmy na świetny pomysł. Wróćmy jeszcze na 2 dni do Wisły, ale potraktujmy to zupełnie odpoczynkowo, czyli nie będzie żadnego studium, po prostu sobie tam miło spędzimy czas. Tak jak dzisiaj, tak wtedy mieliśmy pewne standardy. Jeżeli organizowaliśmy jakiś wyjazd, to studium Słowa Bożego było jakimś jego rdzeniem, ale tutaj wszyscy jednogłośnie powiedzieli, zróbmy sobie odpoczynek. I spodziewaliśmy się, że te 2 dni wolnego, poniedziałek i wtorek, będzie to najwspanialszy wyjazd, jaki udało nam się zorganizować. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy po tych 2 dniach stwierdziliśmy, że nigdy więcej. Ten wyjazd nas bardzo wiele nauczył. Nasze wspólne spędzanie czasu bez elementu studium Słowa Bożego, bez względu na to, w jakiej formie, okazało się dość frustrujące. Wiele lat później, kiedy grupa młodzieżowa rozrosła się do kilkudziesięciu osób, organizowaliśmy wyjazdy na Skałki, do Podzamcza i zazwyczaj mieliśmy tylko czasu i sił, żeby przygotować jakiś jeden taki punkt programu przez te kilka dni, w którym odnosiliśmy się wprost do Słowa Bożego, czyli po prostu prezentację. Ale z biegiem lat i tych wydarzeń okazało się, że to jest za mało, że ten nasz wspólny czas pozbawiony konkretnej treści duchowej, tak to nazwijmy, duchowego pokarmu, opartego na Bożym Słowie, odczuwaliśmy jako czas zmarnowany i prowadziło nas to do pewnego rodzaju frustracji. Czegoś nam brakowało. I dzisiaj, chociaż nie jest to proste i wymaga dużo zaangażowania, podczas naszych wyjazdów staramy się każdego dnia przygotować punkt programu, nasz wspólny, w którym odnosimy się, czyli poznajemy Słowo Boże. Słowo Boże i nauka, która z niego wynika, jest jak kamień węgielny w budynku. Jest czymś, co nie stanowi całości budynku, nie stanowi nawet jego większości, ale jednak jest kluczowe dla jego budowy. I podchodzimy do tego bardzo poważnie. Dzisiaj praktycznie każde nasze wydarzenie zawiera taki element. Dojrzalsi w wierze rozumieją, że Słowo Boże jest największym bogactwem, jakie posiadamy, ale także mocą, którą Bóg używa w życiu swoich dzieci w myśl drugiego listu do Tymoteusza 3. Zobaczmy. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Czyli Bóg używa swojego słowa w naszym życiu, żeby nas kształtować, żeby nas poprawić, żeby nas zmienić, żeby nas przystosować do zadań, które dla nas ma. Jeżeli wycinamy ten istotny fragment z takiego dnia, pojawia się pewnego rodzaju frustracja. Dlatego Słowo Boże i ukryta za nimi moc i zaangażowanie Boga są to rzeczy kluczowe jako elementy, jeżeli zabieramy się do tworzenia czegokolwiek. Wracając do tematu relacji, jeżeli już wiemy, że relacje to ważna rzecz i chcielibyśmy tutaj zainwestować, to potrzebujemy wiedzieć, że kamieniem węgielnym pod każdą budowę w życiu chrześcijanina jest sam Bóg i Jego Słowo. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 6, czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko, fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ dobrze był zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, upadek jego był wielki. Druga zasada to zasada kamienia węgielnego. Bóg i Jego Słowo jest fundamentem wszystkiego, co robimy. Nie każdy, kto gości u nas w naszym ośrodku, to rozumie. Czasami zdarzało się, że przyszedł ktoś do nas tutaj na jakieś wydarzenie i mówi, no świetnie to wszystko robicie, jakby tylko wykreślić Boga z tego równania, to mi by to bardzo pasowało. Mógłbym się z tym wszystkim zgodzić. Ale tak naprawdę, chociaż może na pierwszy rzut oka tak to wygląda, nie jesteśmy domem kultury i nigdy nim nie będziemy. Kamieniem węgielnym, czyli fragmentem fundamentu, na którym wszystko się opiera i który wszystko spaja, jest sam Jezus i Jego Słowo. I tak jak kamień węgielny nie rzuca się w oczy, kiedy patrzysz na budynek, nie zmienia to faktu, że jest najważniejszy. Podobnie jest wśród nas, w naszej wspólnocie, we wszystkich wydarzeniach, które tworzymy i programach. Najważniejszą rzeczą jest Bóg i Jego Słowo, ale nie jest to cały budynek. I pierwsze, co rzuca się w oczy, mogą to być zupełnie inne rzeczy. Ale gdyby usunąć ten kamień, to wszystko się zawali, tak? Wszystko, co robimy, przestaje mieć jakikolwiek sens. I czasami potrzebujemy o tym powiedzieć wyraźnie, głośno, żeby zaoszczędzić czasu tym, którzy szukają domu kultury, a tutaj go nie znajdą. Zasada kamienia węgielnego działa w dwóch kierunkach. Co to znaczy? Bez kamienia węgielnego, powiedzmy, cały budynek się rozsypie. Ale z drugiej strony, kamień węgielny nie jest całym budynkiem. I wracając do naszego głównego tekstu, zobaczmy. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Mamy tutaj ten kamień węgielny, apostoł Paweł nazywa go nauką Bożą, dali go Tesaloniczanom. Ale co Paweł mówi? Chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, ale coś jeszcze. To jest pewien błąd w zrozumieniu, że Bogu chodzi tylko o Jego Słowo. I że tak naprawdę jako chrześcijanie, którzy reprezentują jakieś wspólnoty, grupy, powinniśmy się troszczyć tylko o to, żeby było przekazywane Słowo Boże. Jest to błędne zrozumienie roli kamienia węgielnego. Jest on niezbędną częścią fundamentu, ale nie jest całością. Chrześcijanie czasami w swoim tak zwanym legalizmie mówią, to jest najważniejsze, tylko to nas interesuje. Ale cały budynek składa się z wielu innych elementów. Apostoł Paweł i współtowarzysze dali Tesaloniczanom naukę Bożą, ale dali też inne rzeczy. Czasami, kiedy wejdziesz tutaj na nasz ośrodek podczas różnych wydarzeń, widzisz te inne rzeczy. Wiele czasu spędzamy razem, wspólnie jemy, wspólnie się bawimy. W mojej małej grupie czasami wspólnie podróżujemy. Jest wiele innych rzeczy oprócz tego, co jest najistotniejsze. Apostoł Paweł zachęcał, mamy tego ślad w 1 Koryntian 3, niech każdy baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, którym jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak, to jest fundament. Ale przecież na fundamencie zawsze coś stoi. Kamień węgielny nie jest całym budynkiem. Jest niezbędny, ale nie jest całością. I Paweł i jego towarzysze postanowili w tym mieście dać naukę Bożą, czyli założyć fundament, ale dać też wiele, wiele innych rzeczy. I podobnie staramy się robić w naszej wspólnocie. Rozumiemy, że Słowo Boże jest niezbędnym elementem tego wszystkiego, fundamentem. Zaufanie do Boga tak samo. Ale wkładamy nasze siły w wiele innych rzeczy, które na tym budujemy. I zbieramy dzisiaj tego dobre owoce. Zresztą podobną sytuację miał sam Jezus z uczniami. We fragmencie, który już dzisiaj czytaliśmy, wróćmy do niego na chwilę, Ewangelia Marka 6 rozdział. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli, miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział, wy dajcie im jeść. Rzekli mu, mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść. On ich spytał, ile macie chlebów. I później następuje rozmnożenie chleba. Uczniowie tutaj opisani są podobni do wielu chrześcijan dzisiaj, którzy mają takie radykalne podejście, Słowo Boże jest jedyną wartością i tak dalej. A reszta nie ma żadnego znaczenia. Jednak jak patrzymy na życie Jezusa i to, jak On traktował innych ludzi, nie było tak. Jezus myślał inaczej. Jego życzliwość, czyli postawa świadomości tego, czego ludziom brakuje i próba pomocy, żeby to zdobyli. Owszem, zaczynała się od słowa, bo kiedy wysiadł z łodzi i zobaczył ten tłum, powiedział, że tam jest napisane, zaczął ich nauczać. Ale na tym się nie skończyło. Był kamień węgielny, Słowo Boże, które ma moc zmienić życie człowieka, ale na tym się nie skończyło. W pewnym momencie podchodzą uczniowie i co mówią? No dobra, już posłuchali, to już teraz ich odpraw, niech sobie pójdą. Niech pójdą do wsi i sobie kupią jedzenie, bo już jest późno. Co Jezus im odpowiada na to? Nie, nakarmcie ich. Słowo Boże jest jak kamień węgielny pod wszystko, co robimy. Jest istotą. Bez Niego to, co robimy, nie ma sensu. Ale to nie znaczy, że jest wszystkim. Bo na fundamencie buduje się cały budynek i ma być on funkcjonalny, ma być piękny. Jezus też tak robił, przebywając tutaj na ziemi. Traktował ludzi życzliwie i nie kończył na tym, że głosi im słowo. Robił wiele innych dobrych rzeczy dla nich. A kiedy żegnał się z uczniami, co im powiedział? Idę przygotować wam miejsce, kiedyś do mnie dołączycie. Jakie możemy wyciągnąć wnioski z tej krótkiej lekcji, z tego jednego wersetu? Jak inwestować w relacje? Progiem wejścia w relacje, które się zwrócą, które przyniosą satysfakcję, które mają szansę, że zainspirują czy zarażą następne pokolenia, tym progiem wejścia jest pełna życzliwość, która wyrazi się w szukaniu dobra drugiej osoby i zaspokajaniu jej potrzeb, nie tylko tych duchowych, ale także tych pozornie o wiele mniej ważnych. Fragment Ewangelii, który czytaliśmy przed chwilą, ta scena, ludzie siadają w gromadach, w grupach, prawdopodobnie wśród swoich przyjaciół i każda z tych grup dostaje kosz chleba czy ryb. I tak miło spędzają to ten wieczór. Zasada kamienia węgielnego działa w obie strony. Słowo Boże jest najważniejsze i bez Niego nie ma to sensu, ale z drugiej strony kamień węgielny nie jest całym budynkiem. To na fundamencie buduje się całe życie. Poznaliśmy dzisiaj dwie proste zasady, które mówią nam coś o istocie budowania ważnych relacji. Pierwsza zasada, próg wejścia, pełna życzliwość. Jest to najbardziej sprawdzona droga pogłębienia relacji. Też droga, która daje szansę, że następne pokolenia pójdą naszym śladem, nie ma innej. Druga zasada to kamień węgielny. Jeżeli chcesz coś w życiu zbudować, bez Boga i Jego słowa będziesz podobny do nierozsądnego budowniczego, który buduje na piasku i trzeba będzie zaraz budować od nowa. Czas będzie zmarnowany. Z drugiej strony Słowo Boże i Jego zasady, Jego nauka jest fundamentem, ale na nim stoi całe życie. I warto też to całe życie, które na nim stoi, zainwestować, dać z siebie wszystko, cokolwiek robimy. Dziękuję.